Chciałbym kilka słów też powiedzieć do zboru, mianowicie chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystkie wyrazy serdeczności, za życzenia, które w zeszłą niedzielę otrzymałem w związku z moimi, powiedzieć ile, 68 rokiem życia, a więc 2 lata zostało mi jeszcze do emerytury. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym braciom, którzy i siostrom, którzy pamiętali. Jestem bardzo skrępowany, kiedy jakieś prezenty otrzymuję, a otrzymałem ich troszeczkę i naprawdę dziękuję. Muszę też powiedzieć, że jednym prezentem byłem bardzo wzruszony. Mianowicie chcę go pokazać, ten prezent. To jest taka mała książeczka. Otrzymałem ją od siostry Ireny Lamprych i kiedy otworzyłem, zobaczyłem, że w tej małej książeczce jest ręcznie przepisana cała Ewangelia Jana. Ręcznie przepisana cała Ewangelia Jana. I przypomniałem sobie też i opowiadań z moich rodziców, a też i tych ludzi, którzy gdzieś tam na wschodzie przebywali przed wojną, w Związku Radzieckim, kiedy, czy w Chinach, czy w ogóle w tych krajach komunistycznych, gdzie Biblia jest księgą zakazaną, była przynajmniej zakazaną, że ludzie wierzący odręcznie przepisywali czasem fragmenty Bożego Słowa i tym się wymieniali, tym karmili się Bożym Słowem. I to dla mnie takie wzruszające, że jeszcze też i dzisiaj ktoś myśli o tym, kiedy jest tyle różnych dostępów drukowanych tych, aby przepisać taką Ewangelię. Serdecznie Ci, siostro, dziękuję za ten prezent. Bracia i siostry, w sylwestrowy wieczór czytałem słowa, do których chcę dzisiaj powrócić. Nie wszyscy z nas byli na wieczorze sylwestrowym, ale wierzę, że są to słowa na tyle ważne i tym bardziej na czasie, że powinniśmy do tych słów wrócić. Weszliśmy w ten nowy rok i mamy tę świadomość, że to kolejny rok, który przybliża nas do spotkania z naszym Panem. Śpiewamy pieśń o dzień znów bliżej dom, tak, kiedy cienie kładą się, kiedy możemy być pewni tego, że w tym dniu spotkamy się z naszym Panem. I chcę powiedzieć, że ten dzień raptownie nadchodzi. Kroki Boże naprawdę już dziś głośno słychać i zbliża się ten dzień. Apostoł Jan, najdłużej żyjący z 12 apostołów Jezusa Chrystusa, już pod koniec swego życia napisał słowa, które zapisane są w pierwszym liście Jana w 2 rozdziale. Bracia i siostry, czy ten fragment coś wam mówi? Oczywiście, dlatego że studiujemy ten fragment akurat w Bożym Słowie, w nasze czwartkowe wieczory. W pierwszym liście Jana w 2 rozdziale, wersety od 15 do 18 i pisze je do ludzi wierzących. Albo nawet wypowiada je w zborze, w którym służył, to znaczy w zborze w Efeskim. I te słowa akurat ostatni czwartek studiowaliśmy. Chciałbym je dzisiaj przypomnieć. Pierwszy list Jana, 2 rozdział od 15 wersetu do 18. Jan pisze tak. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota, nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I fragment, który czytałem również w sylwestrowy wieczór, tylko to jedno zdanie. Dzieci, ostatnia to już godzina. Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść Antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Jan jest już w bardzo podeszłym wieku. Prawdopodobnie, kiedy pisał te słowa, nie żył nikt inny z apostołów. Doskonale był świadom, jaką cenę musieli ponieść ci jego poprzednicy z grona apostołów za swą wierność Jezusowi, bo przecież była to zawsze śmierć tragiczna. Była to cena męczeńskiej śmierci, a teraz ten starzec, niczym ojciec przemawiający do swoich dzieci, powiada: dzieci, ostatnia to już godzina. To wszystko już dobiega końca. Wybiła ostatnia godzina. Kiedyś na samym początku, gdy wraz z innymi uczniami zaczął kroczyć za swym mistrzem, Jan słyszał słowa Jezusa Chrystusa, które wypowiedział do swojej matki w Kanie Galilejskiej i pamiętamy to słowo. Tam powiedział: niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. O jakiej godzinie mówił? Co miały znaczyć te słowa? A czy po prawie 3 latach od tego wydarzenia nie słyszał słów modlitwy wypowiedzianej w wieczerniku przez Jezusa, kiedy Jezus modlił się: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Tam jeszcze nie nadeszła, teraz już nadeszła. A potem jeszcze Jezus dodał: oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich i mnie samego zostawicie, lecz ja nie jestem sam, bo Ojciec jest mój ze mną. Pan Jezus był świadom tego, że Jego godzina nadeszła, że Jego godzina już wybiła. Ale tak jak wielokrotnie to uświadamiał swoim uczniom, na tę godzinę przecież przyszedł. Z tego powodu właśnie tej godziny Jezus przyszedł na świat i był świadomy, że teraz ta godzina Jego życia tutaj na ziemi już się kończy. Powiada do uczniów swoich: jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Pan Jezus doskonale znał swoją godzinę. Natomiast żałował i płakał nad mieszkańcami Jerozolimy, którzy nie poznali godziny i czasu swego nawiedzenia. Podobnie jest też i dzisiaj. Wierzę, że Pan Jezus płacze nad życiem każdego, kto nie potrafi rozpoznać czasu łaski. Kogo serce jest twarde jak głaz, kto jest nieczuły na ten cichy głos Jego zaproszenia, a przecież każdy człowiek, jak wiemy, ma swoją godzinę. To stosunkowo krótki czas, czas, by tą godzinę najlepiej wykorzystać. Ta godzina naszego życia tutaj na ziemi nieubłaganie, szybko, szybko, naprawdę szybko ucieka. I właśnie Jan, świadom, że czasu mamy niewiele, pisze i nawołuje tymi słowami: dzieci, ostatnia to już godzina. Zastanawiam się, jak mogli zareagować na te słowa jego słuchacze. Może byli wśród nich tacy, którzy pomyśleli w swoim sercu tak: no tak, Janie, już niewiele ci życia pozostało, to możesz tak myśleć, ale my jesteśmy młodzi, życie dopiero przed nami. Jakże możesz mówić, że to już jest ostatnia godzina? Albo może nawet niektórzy, którzy słyszeli, zareagowali jakimś szyderczym uśmieszkiem, jak Piotr pisze w liście swoim, który powiada: a gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odtąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak, jak było to od początku stworzenia. Oj, Janie, gdzie te twoje obietnice? Gdzie obietnice mistrza? Obiecał przyjść, a mija już drugie pokolenie wiernych Jezusowi, a obietnica jest niespełniona. Niektórzy nasi poprzednicy już poumierali i nie doczekali obiecanego przyjścia. A teraz znowu chcesz wzbudzić w nas ową nadzieję, kiedy powiadasz: dzieci, to już jest ostatnia godzina. Czy te słowa można traktować serio? Bracie i siostro, a gdyby ktoś dzisiaj powiedział ci, że masz przed sobą przysłowioną godzinę życia, jak byś zareagował? Czasem spotkamy się z takimi sytuacjami, prawda? Jak byś zareagował, gdyby ktoś ci dzisiaj powiedział: masz ostatnią godzinę życia? Może nie uwierzyłbyś, gdyby to mówił ci kaznodzieja, bo przeważnie ludzie kaznodzieją nie wierzą, prawda? Ale gdyby na przykład powiedział ci to lekarz, lekarz powiadając: przykro mi, ale zostało pani albo panu jeszcze tylko miesiąc życia, parę chwil. I gdybyś wiedział, że czasu masz niewiele i że to już twoja ostatnia godzina, co byś wtedy robił? Pomyśl o tym. Co byś wtedy robił? Jednak któż nas myśli albo podejrzewa, że to może być ostatnia godzina naszego życia? Nie mam jeszcze 100 lat, a nawet dużo mi do tego brakuje. Czym mam się przejmować? Mam wiele, wiele czasu, by pomyśleć o moim życiu, by pomyśleć o pojednaniu z Jezusem, by pomyśleć o przyjęciu chrztu, o uświęconym życiu. Mam jeszcze przecież dużo czasu leży przede mną. Czy warto przejmować się słowami apostoła Pawła, który powiada: baczcie, bracia, aby was ten dzień nie zaskoczył? A dzień Pański, jak czytamy w Bożym Słowie, nadejdzie jak złodziej w noc. Chwili, której się nie spodziewamy. Chwili, kiedy w jakiś sposób nie podejrzewamy, że ta chwila nastąpi. Skąd natomiast Jan mógł wiedzieć i tak śmiało świadczyć, iż jest to już ostatnia godzina? O jakiej godzinie myślał? Pamiętamy z kart Pisma Świętego, że nie tylko on, Jan, ale wszyscy apostołowie byli żywo zainteresowani ową godziną. Godziną i dniem powrotu Chrystusa na ziemię. Siedząc z Jezusem na Górze Oliwnej, prosili go i pytali: Mistrzu, powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Czy to nie jest interesujące pytanie? To pytanie zostało zadane 2000 lat temu. Mistrzu, powiedz nam, kiedy to się stanie? Jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Wtedy Jezus, który im wcześniej powiedział, iż o owym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowi w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec, teraz zaczął im wykładać, co musi się stać wcześniej i jakie znaki będą towarzyszyć Jego powtórnemu przyjściu. Już trochę wiedzieli na ten temat, ale wciąż byli w niepewności, kiedy to się ma stać. Dlatego tuż przed niebowstąpieniem, jak czytamy, ponownie go pytali, mówiąc: Panie, czy w tym czasie obudujesz Królestwo Izraelowi? Jezus dość szorstko odpowiada im: nie wasza to rzecz. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jeruzalemie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Myślę, bracia i siostry, że tylko człowiek napełniony Duchem Świętym będzie mógł należycie odczytywać czasy, w których przyszło nam żyć i o których Pan Jezus Chrystus tutaj powiada. Wszyscy inni będą jedynie wzruszać ramionami, powiadając: no tak już jest, taki jest ten świat, zupełnie nie zauważając wypełniający się znaków świadczących o zbliżającej się ostatniej godzinie. Śpiewaliśmy przed chwilą pieśń Kroki Boże słychać, zbliża się ten dzień. Dobrze śpiewać, dobrze jest powtarzać pewne treści, ale czy słyszysz te kroki? Czy słyszysz w swoim sercu te kroki zbliżającego się Jezusa Chrystusa? Kochani, jeśli apostoł Jan już dostrzegał koniec wszech rzeczy, tym bardziej my powinniśmy wiedzieć, że czasu już nie ma, albo przynajmniej niewiele nam go pozostało. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Wśród tych potężnych i czytelnych znaków, a przypomnijmy raz jeszcze, czytelnych jedynie dla ludzi wierzących, są te, o których świadczy Jan. Na co Jan zwraca uwagę? Co będzie charakteryzowało czasy końca, czasy owej ostatniej godziny? Czytając pierwszy list Jana, możemy natychmiast zauważyć, jaką wielką wagę przykłada apostoł do pielęgnowania miłości, zarówno do Boga, jak też i do bliźniego. To miłość ma być wyróżnikiem prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa. I tak było na początku, ale Jezus przepowiedział bardzo wyraźnie, powiedział: i w czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie. To powiedział Jezus. W czasach ostatecznych miłość wielu oziębnie, że brat będzie wydawał brata swego. Jeszcze będzie mu się wydawało, że przy tym spełnia wolę Bożą. Już w czasach, kiedy żył Jan, dało się zauważyć, iż brak jest owej miłości, o której Jezus mówił. Dlatego tak wiele miejsca w tym liście Jan poświęcił napomnieniu wierzących, pisząc tak. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Jeśli Bóg nas tak umiłował, i my powinniśmy siebie nawzajem miłować. Zostało dzisiaj wspomniane wydarzenia w Gdańsku. I w związku z tym te liczne apele bardzo różnych środowisk, porzućmy nowe nienawiści, miłujmy się, rozumiejmy jeden drugiego, bądźmy razem, zjednoczeni i tak dalej, i tak dalej. Piękne hasła. Piękne hasła. Ale jak myślicie, bracia i siostry, czy one się spełnią? Nie mają żadnych szans. Nie jestem prorokiem, ale sami doświadczycie tego za parę tygodni. Nie ma żadnych szans na jakiekolwiek pojednanie, na jakąkolwiek okazywanie miłości, dlatego że tylko ludzie, którzy miłują Boga, naprawdę Go miłują, mogą mieć miłość do swego brata. A jeśli ktoś nie miłuje Boga, to też nie miłuje swego brata i nigdy go miłować nie będzie. I tak to było za czasów Jana. Niestety, pomimo tych licznych napomnień, zbór, któremu służył, zbór w Efezie, miał z tym wielki problem z okazywaniem miłości, dlatego Bóg powiada do tego zboru, a te słowa również czytamy i je dobrze znamy z objawienia Jana z drugiego rozdziału od 2 do 5 wersetu. Bóg powiada, znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpliwość dla imienia mego, a nie ustałeś. I gdyby w tym momencie ten list się zakończył, byłby to piękny zbór. Byłby to naprawdę godne naśladowania tychże ludzi, którzy w tymże zborze Boże byli. Ale pisze dalej. Lecz mam ci za złe. Co ma Bóg za złe? Żeś porzucił pierwszą miłość swoją. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Gdyby tak dziś miał Bóg oceniać naszą miłość, moją, twoją, naszą zborową miłość, nasz trud, nasze cierpienie, naszą wytrwałość, nasze uczynki, jak by je ocenił? Oziębłość wielu, brak miłości do bliźnich, do Boga, do Jego Kościoła, chyba najlepiej świadczą o tym, że to już jest ostatnia godzina. Ostatnia godzina. Coraz częściej łapię się za tym, mam pewien dylemat. Dylemat polegający na tym, że kiedy patrzę na zbór i dostrzegam ludzi, których nie ma na nabożeństwie, a powinni być, mam ten dylemat, czy w poniedziałek dzwonić do nich i powiedzieć, siostro, bracie, czemu nie byłeś? Co cię zatrzymało w domu? Jak to jest, że mija kolejna niedziela i ciebie znowu nie ma? Czyż nie jest to oznaką tego, że miłość wielu ziemnie? Czy nie jest to oznaką tego? I co jeszcze ciekawszego? Czytaliśmy na początku słowa napomnienia Jana. Jan pisze, przypomnę te słowa, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. To, co zauważył Jan, to to, że ludziom wierzącym w dalszym ciągu podoba się świat. Niby chcą miłować Boga, ale też nie chcą zrezygnować z miłości do świata. Ludzie wierzący nie wyzbyli się pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy życia, a one nie są z Ojca, ale właśnie ze świata. Czy Chrystus nie ostrzegał swoich wybranych i jasno deklarował, że nie możecie dwom Panom służyć? Nie możecie służyć Bogu i Mamonie? Dzisiaj rano słuchaliśmy razem z małżonką, ja wprawdzie nie do końca, ale obiecuję, że do końca wysłucham kazanie brata Biernackiego. Zachęcam, to kazanie możecie znaleźć na stronie Radia Pielgrzym. Jest ono zatytułowane Odrzuć czy Światło od ciemności. Takie są one zatytułowane. Zachęcam do tego. Bardzo ciekawe świadectwo i dla młodych, i dla starszych. Patrząc na dzisiejszy Kościół, trudno, bracia i siostry, nie zauważyć, że niewiele różni się on tego światem. Granice pomiędzy tym, co dobre, a co złe, zupełnie się zacierają. Niewielu ma ochotę na to, by żyć według Bożych standardów. Nawet w samym Kościele dzieją się rzeczy wołające o pomstę do nieba. Gdyby apostoł Jan żył dzisiaj, podejrzewam, że jego łagodny język musiałby się stać ostry jak brzytwa. Ileż zgorszenia wśród ludzi chcących uchodzić za Kościół Jezusa Chrystusa. Śluby gejów i homoseksualistów w Kościele Zachodnim. A w naszym kraju to jest kwestia tylko czasu. W Szwecji arcybiskupka, kobieta oczywiście, udziela ślubu dwóm mężczyznom, biskupowi i jego partnerowi. Podoba wam się to? Ale to się dzieje. Imię tolerancji niszczy się symbole chrześcijańskie, by nie urazić jakichś tam muzułmanów czy ateistów, a do tego jeszcze dochodzi ruch ekumeniczny, nawet z pogańskimi, demonicznymi religiami i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy dzisiaj czasu o tym mówić. Któż może dostrzec znamiona czasów ostatecznych, o których mówi Pismo Święte, a z przyjściem Syna Człowieczego będzie tak, jak za czasów Noego i za czasów Lota. Bracia i siostry, nie tylko w Sodomie, ale i dzisiaj na naszych ulicach parady ludzi wyzutych z wszelkich norm moralnych. Nie wstydzą się, wręcz chlubią swoją odmienną orientacją seksualną. Kobiety wyzwolone chlubią się dokonanymi aborcjami, a inni z kolei swoimi związkami homoseksualnymi. Nie wstydzą się swojej nagości nie tylko na plażach dla nudystów, ale też i wszędzie indziej. Wielu z przerażeniem dostrzega, to przecież jest Sodoma i Gomora. Nauczyciele uczący w szkołach publicznych mogą wam dzisiaj powiedzieć, jakie to mądrości w cudzysłowie chce państwo uczyć nasze dzieci. Nawet już w przedszkolach z zakresu na przykład życia w rodzinie. Temat pierwszy, lepszy z brzegu. Jak się masturbować? Do dzieci. Łącznie z lekcjami pokazowymi i praktycznymi w starszych klasach, jak się zabezpieczać przed niepożądaną ciążą. Już w szkołach podstawowych mamy problem dzisiaj z alkoholem, z narkotykami, dopalaczami, przemocą fizyczną, gwałtami, pornografią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie są aby oznaki końca naszej cywilizacji? Wielu przyzwyczaiło się do takiego stanu rzeczy, do takiej sytuacji, a nawet uważają, że to przecież jest podstęp. To nie są ciemne wieki średniowiecza, bo mamy XXI wiek i nie razi ich to, co wokół się dzieje. W kontekście ostatniej godziny apostoł Jan, podobnie jak wcześniej czynił to apostoł Paweł, nawołuje, byśmy nie upodabniali się do tego świata, byśmy nie miłowali świata ani tych rzeczy, które są na świecie, by pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie wytyczały kierunku naszych pragnień i naszego działania. Kiedy zaś mówi o miłości, to chce, aby ona była autentyczna, niefałszywa, nie na pokaz. Jan pisze tak. Dzieci, miłujmy się nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. A to właśnie znak ostatniej godziny. Po tym winniśmy poznać, że to już jest ostatnia godzina. Apostoł Paweł o czasach ostatecznych pisze, że nastąpią one trudne czasy, gdyż ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich zaprzeczenie jest ich mojej, jego mocy. Czy to nie jest opis dzisiejszych czasów? Możemy to zauważyć? Czy się do tego tak przyzwyczailiśmy, mówimy, to takie normalne. W takim świecie żyjemy, tak już to jest. Ale Paweł powiada, to są czasy ostateczne. Tak to się będzie dziać. Samolubność wśród ludzi, chciwość, nieprzejednanie, umiłowanie rozkoszy, brak szacunku dzieci do rodziców, wychowawców, Czy to nie jest opis czasu, w którym przyszło nam żyć? Jeśli widzimy dziś te cechy, to nie po to, by jedynie narzekać, że takie mamy czasy, zmieniły się i są gorsze, ale po to też, aby dostrzegać, że koniec się zbliża szybkimi krokami, że to już jest ostatnia godzina. A Jan, kiedy mówi o tej ostatniej godzinie, zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny znak. Znak, jaki będzie towarzyszył właśnie czasom końca. Wróćmy raz jeszcze do janowego tekstu, który powiada tak. Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało, stąd poznajemy, że to jest już ostatnia godzina. Już w czasach apostoła Jana pojawiło się wielu przeciwników Bożych. Jan nazywa ich słusznie antychrystami. Właśnie po ich działalności, ich nauce, jaką prezentują, możemy poznać, iż są to ludzie, którzy wyszli wśród nas, lecz nie byli z nas. Jan zwraca uwagę na ich fałszywą naukę, ale my wiemy, że przyjdzie takiej fałszywej nauce przez ludzi wierzących się spotkać z taką nauką i z nią się rozprawić. Byłoby to utrudnione, takie poznanie takiej nauki, gdyby nie jeden szczegół. Jan i całe Pismo Święte powiada, że bardzo często ci, którzy są antychrystami, będą posługiwać się znakami i cudami. I te znaki i cuda mają nie tylko propagować, ale uwiarygodnić jak gdyby ich fałszywe nauczanie. Już Pan Jezus Chrystus mówi o czasach ostatecznych i ostrzegł ich, że powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Do uczniów zaś powiada, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Raz po raz słyszymy o ludziach, którzy twierdzą, że są Chrystusami. Ja wiem, że prawdziwi wierzący uśmiechają się i nie wierzą tego rodzaju ludziom. Ale czy na przykład mogą odróżnić prawdziwego męża Bożego od fałszywego proroka? Czy potrafią to zrobić? Tego już nie jestem taki pewny. Jezus powiada, że ci zwiodą wielu. Ta ostatnia godzina to dzisiejszy czas. Czas, kiedy wielu antychrystów wyszło na świat. Raz co raz odwiedzają nasz kraj ludzie podający się za Bożych apostołów, uzdrowicieli, proroków, którzy otrzymali od Boga słowo, którzy byli na audiencji u Boga w niebie albo zaliczyli piekło, a na dowód tego czynią znaki i cuda. Dorobiliśmy się już kilku naszych krajowych takich apostołów i proroków. To przerażające, jak wielu ludzi ulega czarowi takich antychrystów. Jeżdżą za takimi ludźmi z miasta do miasta, z konferencji na konferencję, albo godzinami ślęczą w internecie, zachwycając się na przykład wydłużaniem nóg, padaniem, dziwacznymi zachowaniami czy histerycznym śmiechem, powiadając, o, to jest Boża moc. Pan Jezus Chrystus powiedział, będą czynić wielkie znaki i cuda, ale to nie zmienia sytuacji, że pozostają fałszywymi prorokami, ludźmi, o których Jezus kiedyś powie, nigdy was nie znałem. Ktoś zapyta, pastorze, no dobrze, ale ilu tych antychrystów ma przejść? Jan mówił, że już wielu wyszło na świat, a do dnia dzisiejszego jeszcze wciąż się pojawiają i rosną jak grzyby po deszczu. Uważny czytelnik Biblii wie, że przeciwnik Bożego Syna, antychryst, zanim sam stanie do ostatecznej walki, będzie posyłał swoje sługi, swoich upadłych aniołów. W tej ostatniej godzinie przyjdzie jednak sam, tak jak objawieniu Jana pisze, pójdzie za nim cała ziemia. Czy to nie zadziwiające? Za antychrystem pójdzie w podziwie cała ziemia. Cała ziemia pójdzie za nim. Apostoł Paweł wymienia dwa znaki. jakie będą towarzyszyć i jakie będą widoczne, jakie muszą się wypełnić, zanim przyjdzie Dzień Pański. Pierwszy znak to jest, musi nastąpić odstępstwo. A to już mamy. Nie mamy dzisiaj czasu o tym mówić za wiele, ale odstępstwo na pewno już dzisiaj istnieje. I drugi znak to objawienie się człowieka niegodziwości. Apostoł Paweł nazywa go nie tylko człowiekiem niegodziwości, ale i synem zatracenia, przeciwnikiem, który wynosi się ponad wszystko, co zwie się Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet który zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. To jest ów niegodziwiec, tajemna moc nieprawości, która już działa. Wprawdzie jest jeszcze powstrzymywany przez Ducha Bożego, ale w pełni objawi swoją moc, gdy siła go powstrzymująca zejdzie z pola i wtedy w pełni się objawi ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Ten przeciwnik wie, że to już jest ostatnia godzina. On wie, że czasu ma niewiele. Dlatego przychodzi ze sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego to Bóg zsyła na nich, na takich ludzi, ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu. Bóg zsyła na takich ludzi ostry obłęd, tak, iż wierzą kłamstwu. I chciałby się dzisiaj krzyczeć, ludzie, czy wy tego nie widzicie? Ludzie, czy tego nie dostrzegacie? To się dzieje na naszych oczach, na naszych ulicach, w tym czasie, kiedy przyszło nam żyć. Jeszcze inni nazywają to przebudzeniem i oferują ludziom zbawienie bez pokuty, bez potrzeby zmiany życia. O uświęceniu nie wspomnę. Wystarczy, że łaskawie zgodzi się ktoś, aby się o niego pomodlić i już chwała Bogu, bo on już jest dzieckiem Bożym. Tania łaska, tanie zbawienie, tanie chrześcijaństwo. Nie ma mowy o wyznawaniu grzechów, o pokucie, o zmianie stylu życia. Nie ma mowy o tym, że prawdziwy chrześcijanin będzie przechodził próby i doświadczenia, że niejednokrotnie będzie szlifowany, będzie przechodził przez ogień doświadczeń. I tak wmawia się takim ludziom, którzy się pozyskują, że będziesz wiecznie zdrowy i niezwykle ubłogosławiony, to znaczy bogaty. Co za fałszywa nauka. Ostatnia godzina to również czas Bożych sądów, jaki przyjdzie na cały świat. W Księdze Objawienia Jana, Jan pisze tak. I zatrąbił szósty anioł i usłyszałem czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę. Uwolnić czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni cztery aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień i na miesiąc i na rok, aby wytracić trzecią część ludzkości. Czy ten sąd w jakiś sposób miał wpłynąć pozytywnie na pozostałych przy życiu? Czy zaczęli wzywać prawdziwego Boga? Czy zaczęli pokutować? Czy zmienili swoje życiowe praktyki, w tym i praktyki religijne? Nie. Jan pisze tak. Dziękuję ci. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków swoich i nie przestali oddawać cześć demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i śpiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od swoich zabójstw, ani od swoich czarów, ani od swojego wszeteństwa, ale i ani od swojej kradzieży. To pisze Jan. I to jest charakterystyka tych ludzi. Ktoś mu powiedział, jak to jest? W XXI wieku ludzie mogą modlić się do jakichś posążków z drewna, z kamienia, z metalu? No takich chyba nie ma, przynajmniej w naszym kraju, tak? No bo jak to? Przecież to jest nierozsądne, to jest głupie. Modlić się do kogoś, kto ani nie słyszy, ani nie widzi. A jednak pomimo czasem, że spadają plagi na człowieka, ludzie nie odwracają się od takich rzeczy. A nawet też otwarcie oddają cześć demonom i szatanowi. Ta ostatnia godzina już nadchodzi. To też czasy, które są bardzo niebezpieczne, nie tylko dla ludzi świeckich, ale również dla ludzi wierzących. Wielu z nas oziębło swojej wierze. Oddalają się od Pana, próbują żyć świeckim życiem, coraz bardziej zaniedbują społeczność z Bogiem, opuszczają społeczne nabożeństwa, nie karmią się Bożym Słowem, zaniechali modlitwy. I to jest widoczne. To jest widoczne. Dlatego też Jan, pisząc do 7 kościołów, napomina i ostrzega, cytując słowa Jezusa, przyjdę do Ciebie i ruszę Twój świecznik z miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Jeśli się nie upamiętasz. Jedyny zbór Filadelfii, otrzymał wspaniałą obietnicę z powodu swojej wierności Chrystusowi i Jego słowu. Jezus powiada tak. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam cię, kiedy? W godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Piękne ostrzeżenie. Piękne ostrzeżenie. Bóg jest w stanie zachować nas w godzinie próby, która przyjdzie na cały świat. Ale wobec tylko tych, którzy zachowują Jego nakaz, którzy chcą przy Nim wytrwać wiernie, ci ludzie będą mogli być pewni tego, że Chrystus w należyty sposób ich oceni i że nikt nie wydrze korony z ich rąk. Dlatego też dzisiaj niech to będzie naszą modlitwą, niech to będzie naszym pragnieniem, abyśmy byli podobni do tych ludzi, którzy żyli w Filadelfii. Byśmy mogli modlić się o to, byśmy byli zachowani w ostatniej godzinie, która już nadchodzi. Takie słowo dzisiaj chciałbym skierować do zboru. Mamy pierwsze tygodnie nowego roku, dlatego też popatrzmy na nasze świeczniki, popatrzmy na nasze życie, każdy z nas osobiście, w jakim stanie jest. Czy przypadkiem miłość nie oziębła? Czy wiarę potrafimy zachować? Czy jesteśmy wierni Chrystusowi? Czy rzeczywiście wypełniamy wiernie Jego słowo, tak jak On to zalecał? A jeśli nie, pamiętajmy, że mamy kogoś, kto odpuszcza nasze grzechy wtedy, kiedy przychodzimy przed Jego obliczem, kiedy Mu je wyznajemy i kiedy prosimy Go o zmianę naszego życia. Chciałbym, bracia i siostry, abyśmy dzisiejsze nabożeństwo mogli jeszcze też zakończyć krótką modlitwą. Może kogoś, kto chciałby się dzisiaj pomodlić i prosić Boga, Boże, daj mi wytrwanie. Daj, abym nie znalazł się w gronie osób tych, które odpadają od Ciebie. Daj, abym był dobrym świadectwem dla innych. Daj, abym mógł odróżnić to, co jest świeckie, od tego, co jest Boże. A Bóg będzie Ci błogosławił. Powstańmy może. I chciałbym zachęcić, braci i siostry, tak jak dzisiaj to już było powiedziane, nie módlmy się długo, bo to nie o to chodzi. Mamy w domach modlić się możemy też długimi modlitwami. Ale w krótkich modlitwach, jeśli chciałbyś dzisiaj Bogu coś powiedzieć, to On czeka na Twoje serce, On czeka na otwarte Twoje usta, abyś mógł mówić to, co leży Ci na sercu i czego Bóg dotyka. Módlmy się, kto ma ochotę, proszę, w krótkich modlitwach.